Pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniowo audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą ojciec Mateusz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani profesor Anna Moniuszko-Malinowska. Witam panią profesor.
Dzień dobry.
Pani profesor jest kierownikiem chorób zakaźnych i neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani profesor, choroby zakaźne to jakby ostatnie lata to zdominowały doniesienia medialne. Też jakby możemy takim podstawowym, wydaje mi się, sukcesem leczeniu chorób zakaźnych są szczepienia. To był chyba taki przełom, obserwacje, które wiele lat temu zostały dokonane przez Jennera, nie wiem, czy dobrze pamiętam, odnośnie i rozmowa z panią, z dojarką, która stwierdziła, że ona nie zachoruje na ospę, ponieważ przeszła krowiankę i to było jakby takim, no, wzorcem do dalszych badań nad szczepieniami. Jak to tak rzeczywiście wygląda? Tak jakby jesteśmy dużo dalej. Oprócz rozmowy mamy też do tego wszystkiego podstawy naukowe, udowodnione. Jak to z tymi szczepieniami jest?
Jak najbardziej. To, co pan redaktor słusznie zauważył, to była pierwsza szczepionka, która się pojawiła na świecie. I tutaj też warto powiedzieć o dobrodziejstwie generalnie, jakim są szczepionki. Ja przeczytałam ostatnio takie bardzo mądre zdanie, że największą zdobyczą zdrowia publicznego był dostęp do pitnej wody i szczepienia, bo to właśnie uratowało miliony istnień ludzkich. Pierwszą chorobą wyredukowaną na świecie dzięki szczepieniom była ospa prawdziwa. I już w 1980 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła eradykację tej choroby i zaprzestanie szczepień. Więc to był pierwszy globalny sukces, który spowodował, że dzięki szczepieniom pozbyliśmy się tej choroby. Drugą taką chorobą, o której warto mówić i w stosunku do której Światowa Organizacja Zdrowia miała ambicje odnośnie eradykacji, było polio. Były plany, że do 2020 roku polio będzie wyeradykowane. No niestety okazało się, że są takie kraje jak chociażby Afganistan i Pakistan, gdzie ta choroba cały czas jest. No i też ta choroba się może rozprzestrzeniać chociażby w związku z ruchami migracyjnymi, czy też z nasilonymi ruchami turystycznymi.
Czyli szczepienie dalej jest utrzymane.
Szczepienie jest nadal utrzymane, tak. Jeżeli chodzi o takie inne liczby i o takie przykłady z Polski, to chociażby błonica, o której ostatnio było głośno w związku z tym przypadkiem błonicy u dziecka, które zachorowało podczas podróży, to przed wprowadzeniem szczepień w Polsce w 1961 roku chorowało około 40 tysięcy osób, a teraz tej choroby praktycznie nie mamy. Podobnie w przypadku właśnie polio. W Polsce te szczepienia były wprowadzone w 1972 roku. Wcześniej notowano około 7 tysięcy zachorowań. Muszę przypomnieć, że polio to choroba bardzo ciężka, choroba układu nerwowego, która często prowadziła do długotrwałych powikłań, do niedowładów.
Zwana też Heinego-Medina.
Dokładnie, to choroba Heinego-Medina. I dzięki wprowadzeniu tych szczepień właśnie w Polsce ta choroba nie występuje. Innym przykładem skuteczności szczepień, akurat z naszego podwórka, z podwórka Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, gdzie hospitalizujemy głównie pacjentów z chorobami przenoszonymi przez kleszczy, są leśnicy, którzy są obligatoryjnie szczepieni przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i oni praktycznie nie chorują na tą chorobę. Leśnicy chorują na boreliozę, na którą jeszcze nie ma szczepionki.
Ale już chyba jest nadzieja.
Jest nadzieja, tak, jak najbardziej. Więc leśnicy chorują właśnie na te choroby, przeciwko którym nie ma szczepienia, czyli boreliozę, anaplazmozę, tularemię. Natomiast od wielu, wielu lat nie mamy wśród pacjentów leśników. Więc to też jest taki dowód na skuteczność szczepień. Można by było tych przykładów podawać mnóstwo. Generalnie chciałbym, żeby wybrzmiało to, że szczepienia są naprawdę olbrzymim dobrodziejstwem.
Dlaczego szczepionka nam chroni nasz organizm przed chorobą? Jak to się dzieje, że co w naszym organizmie zachodzi, że my, no, bardzo niebezpieczne choroby no nie chorujemy na nie, jak powiedzmy choroba hejnego Medina, która no, zdarzają się jeszcze pacjenci z...
To Afganistan, starsi, Pakistan.
Ale nie, ja mówię starsi osoby z tak zwanymi zespołami postpolio, tak. Które przechorowały w wieku w dziecięcym. W tej chwili są to osoby w bardzo podeszłym wieku, ale mają jeszcze zniekształcenia wynikające po przechorowaniu. Jak to się dzieje, że nasz organizm nagle przestaje zauważać te czynniki infekcyjne, czy to są wirusy, czy to są bakterie, nagle, bo one chyba jednak są w przyrodzie, nagle nasz organizm ich nie zauważa. Co to szczepienie robi w naszym organizmie, że jest to... jesteśmy niewidzialni dla wirusów i bakterii.
To jest bardzo dobre pytanie i żeby na nie odpowiedzieć, myślę, że warto wyjść od definicji, czym jest w ogóle szczepionka. A więc szczepionka to jest taki preparat, który po podaniu do naszego organizmu pobudza nasz układ immunologiczny do produkcji przeciwciał i komórek pamięci. I to jest niejako taka nasza armia, która śpi, natomiast jest reaktywowana w przypadku kontaktu z prawdziwym patogenem. Wirusem, czy też bakterią, chociażby na przykład wirusem grypy, czy też bakterią, chociażby bakterią Neisseria meningitidis, czy innymi bakteriami. I jeżeli dochodzi do zetknięcia z tymi patogenami, to właśnie to wojsko jest już przygotowane, żeby bronić nasz organizm i rusza do walki. Czyli już są te przygotowane przeciwciała, przygotowane komórki pamięci przeciwko tym właśnie patogenom. Więc szczepionka to jest taki preparat, który powinien być podany przed zachorowaniem. Po to go stosujemy, żeby nie zachorować, albo też, żeby zredukować ciężkość przebiegu. Bo czasami mamy takich pacjentów, którzy już zachorują na chorobę zakaźną i mówią, to ja bym się teraz chciał zaszczepić. Jak już jesteśmy chorzy, to nie jest czas na szczepienie. Dlatego warto też o tym mówić, warto podkreślać tą rolę, że szczepionka to jest profilaktyka, a nie metoda leczenia.
To zapobieganie
chorobom.
To tak. Pani profesor użyła sformułowania, że to jest takie uśpione nasze wojsko i to dla osób starszych, natomiast dla młodych to jest taki wgrany w komputer program antywirusowy, który zna te wszystkie tam wirusy i jeśli ktoś próbuje zainfekować nasz komputer, to są uruchamiane mechanizmy, które wyeliminują zagrożenie zewnętrzne dla naszego komputera, smartfona, tableta, tak, to będzie i zostanie to uratowane przed chorobą.
Bardzo mi się podoba to porównanie. Bardzo ładne. Jeżeli mogę, będę je wykorzystywać, bo bardzo trafne. Jak najbardziej. Właśnie o to chodzi.
Jak najbardziej. Pani profesor, jakiego rodzaju szczepionki są dostępne? Kiedyś to tak jakby takie było przerażające, że podaje się żywe patogeny, czy w sposób taki osłabione. Jakiego rodzaju mamy te szczepionki? Bo tutaj postęp chyba bardzo duży jest.
Tak, postęp medycyny jest ogromny, natomiast nadal mamy szczepionki żywe, przy czym warto pamiętać, że nie są to szczepionki chorobotwórcze. Nie są to preparaty z patogenami chorobotwórczymi, więc są to osłabione preparaty. I chociażby takim dobrym przykładem jest szczepionka przeciwko gruźlicy, czy też szczepionka przeciwko ospie wietrznej, czy różyczka, odra świnka różyczka. To też są żywe szczepionki. I je stosujemy, one są długo na rynku, są sprawdzone, więc to są preparaty znane. Są też szczepionki inaktywowane, szczepionki z zabitymi patogenami i taką nowością są szczepionki, o których wszyscy Państwo słyszeli podczas pandemii COVID, czyli szczepionki mRNA. Czyli to jest taka nowoczesna formuła, gdzie na matrycy kwasu nukleinowego dochodzi do produkcji antygenów w naszym organizmie już właśnie po podaniu preparatu. Więc jest to taka też, myślę, olbrzymia zdobycz medycyny. Prace nad tymi szczepionkami trwały wiele, wiele lat. To nie jest tak, że wybuchła pandemia i po kilku miesiącach już były dostępne
te szczepionki.
Był pomysł, nieprawda. Tak? Natomiast akurat to było możliwe do wykorzystania, do zastosowania właśnie na taką dużą skalę, kiedy była taka potrzeba, bo no, nie trzeba nikomu przypominać, jak wielkie zniszczenie siały zachorowania na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Więc są różne technologie produkcji, są też szczepionki rekombinowane, kiedy są to preparaty oczyszczone. Też są one dostępne na rynku. Natomiast generalnie ja bym chciała też podkreślić, że proces przygotowania szczepionki to jest bardzo długi proces. My jako Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji braliśmy udział w badaniu klinicznym szczepionki nad boreliozą. Była to trzecia faza badań klinicznych. Ona akurat w naszej placówce już się zakończyła, ale było to badanie wieloośrodkowe z kilku krajów europejskich, między innymi w Niemczech było to samo badanie prowadzone i też w Stanach Zjednoczonych, czyli tam, gdzie borelioza stanowi poważny problem epidemiologiczny i kliniczny. I naprawdę te procedury są bardzo zaawansowane, wszystko jest skrupulatnie sprawdzane, są to procesy długie. I nieprawdą jest to, co czasami słyszymy w tak zwanych fake newsach, że ktoś potrafi wyprodukować szczepionkę w ciągu 3 czy 6 miesięcy i niesprawdzone preparaty podawać ludziom. Więc to jest nieprawda.
Przypomnijmy, trzecia faza, to znaczy, że ten preparat szczepionkowy już wcześniej był badany na zwierzętach, w laboratoriach, później trafił do zdrowych ochotników i dopiero była ustalona dawka w drugiej fazie i trzecia faza to już taka faza bardzo zaawansowana, czyli już jakby ostatni krok przed wprowadzeniem na rynek do użytkowania. Tak. Czyli jest duża nadzieja, że ta szczepionka się pojawi. Tak. My tutaj mamy przepiękne lasy, Puszczę Białowieską, Puszczę Knyszyńską, Augustowską, które oprócz uroków czysto takich estetycznych, olejków eterycznych, sosny supraskiej, to jest też bardzo dużo kleszczy i sporo kleszczy jest zakażonych właśnie oprócz wirusów związanych z kleszczowym zapaleniem mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, na co mamy szczepienie, to bardzo dużo kleszczy jest zakażonych boreliozą i kontakt z takim kleszczem niestety wiąże się z zachorowaniem. Czy jest to duży problem w chwili obecnej w klinice?
Generalnie ja bym chciała tutaj zachęcić do szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, czyli tej chorobie, wirusowi, przeciwko której istnieje szczepionka, ale przeciwko której nie mamy swoistego leczenia. I jest to naprawdę często poważna choroba, bo dotyczy układu nerwowego. Najczęściej przebiega jako zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ale może też dojść do zapalenia mózgu czy też rdzenia. Około 20% pacjentów ma potem długotrwałe powikłania neurologiczne, czyli chociażby te niedowłady. Mamy też takich pacjentów, którzy mają niedowłady czterokończynowe, więc naprawdę bardzo, bardzo poważne powikłania, które wpływają na jakość życia, często na możliwość w ogóle życia. Też powikłania sfery psychicznej. Pacjenci, nawet w tym tygodniu zdiagnozowaliśmy taką pacjentkę po kleszczowym zapaleniu mózgu w tamtym roku, która ma poważne zaburzenia pamięci, zaburzenia poznawcze. Wcześniej była sprawna, pełniła funkcję kierowniczą, więc naprawdę to potrafi być choroba, która sieje spustoszenie. I zastanawiające jest to, dlaczego tak mało osób się szczepi. Więc ja bym bardzo gorąco zachęcała do szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. I oczywiście, jeżeli się pojawi szczepionka przeciwko boreliozie, to również przeciwko boreliozie. Z tym, że w przypadku boreliozy mamy antybiotyki skuteczne. Więc w przypadku boreliozy jest główny problem diagnostyki i rozpoznania, dlatego że obraz kliniczny może być niespecyficzny i może być podobny do innych chorób chociażby układu nerwowego, chorób układu kostno-stawowego. Więc to jest troszkę inny przebieg choroby, inna specyfika tej choroby niż kleszczowe zapalenie mózgu. I też jak najbardziej, jeżeli tylko ten preparat się pojawi, to na pewno będziemy się szczepić. Przy czym też trzeba pamiętać o tych grupach wysokiego ryzyka, czyli przede wszystkim osoby właśnie na terenach endemicznych, czyli tak jak województwo podlaskie jest od wielu lat tym terenem endemicznym, chociaż już teraz w całej Polsce, jak wprowadziliśmy metody diagnostyczne, to okazuje się, że te choroby występują w całej Polsce, po prostu był problem nie do rozpoznawalności. Czyli te osoby właśnie, które są eksponowane na częste pokłucia przez kleszcza, osoby z chorobami przewlekłymi też, żeby po prostu nie zachorować na kolejną chorobę zakaźną, która przyczyni się do pogorszenia stanu ogólnego. Więc jak najbardziej będziemy szczepić, mam nadzieję.
Jak wygląda proces szczepienia? W jakim okresie należałoby to zrobić? Mam na myśli oczywiście szczepienie przeciwko kleszczowym, zapaleniu mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Kiedy ten taki czas jest najlepszy, aby na takie szczepienie się zgłosić? Jak w ogóle ten proces szczepienia wygląda?
Kiedyś były takie wytyczne, że mamy się zaszczepić przed sezonem. Sezon trwał mniej więcej od kwietnia do października, czyli wtedy, kiedy była największa aktywność kleszczy. Natomiast zmiany klimatyczne spowodowały to, że kleszcze są aktywne praktycznie cały rok. W tym roku hospitalizowaliśmy w styczniu pacjenta z kleszczowym zapaleniem mózgu. W styczniu był pacjent i w lutym był pacjent. Niespotykana sytuacja. Więc w związku z tym też zmieniają się te rekomendacje. I teraz my już
kleszcze
nie podajemy.
Kleszcze nie zapadły, sen zimowy nie zapadły.
Tak, kleszcze nie śpią i dlatego nie ma już takich sztywnych wytycznych, kiedy powinniśmy się szczepić. Możemy się szczepić w każdym miesiącu. Nawet możemy zacząć dzisiaj to szczepienie. Szczepienie podstawowe to są 3 dawki i potem są dawki przypominające co 3 albo 5 lat, a już niektórzy mówią, że nawet ta odporność będzie dłuższa nawet do 10 lat. Natomiast według charakterystyki produktu leczniczego jeszcze cały czas utrzymujemy ten schemat 3 do 5 lat na dawki przypominające. I co jest jeszcze taką nowością, to szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu została uwzględniona w kalendarzu szczepień dla dorosłych, bo o tym też trzeba mówić, bo my cały czas myślimy w kontekście szczepień o dzieciach, że to dzieci muszą być zaszczepione. Ale ze względu na to, że żyjemy coraz dłużej, że nasz układ immunologiczny się starzeje, to przypominamy też o konieczności szczepień osób dorosłych. Pojawiają się też coraz to nowsze preparaty przeciwko różnym chorobom, właśnie dedykowane do tych grup senioralnych i naprawdę warto korzystać z tego dobrodziejstwa nauki, jakim są właśnie szczepienia. Więc o tej nowości, jeżeli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, to bym chciała powiedzieć, że można się zaszczepić też w aptekach. I to jest niesamowite, bo po pierwsze, kleszczowe zapalenie mózgu zostało wprowadzone do kalendarza szczepień dla dorosłych, a po drugie, została otworzona ta furtka, że możemy po prostu skorzystać ze szczepienia w aptece, bo czasami osoby mówią, a nie mam czasu, bo poradnie są otwarte w czasie, kiedy ja muszę pracować, muszę brać urlop, to jest bez sensu, więc żeby ułatwić dostęp do szczepionki, to właśnie powstało takie rozwiązanie, czyli przeciwko KZM, kleszczowemu zapaleniu mózgu, przeciwko grypie, przeciwko COVID możemy się zaszczepić w aptece. I to jest też taka bardzo dobra informacja, kwalifikuje farmaceuta, szczepionka jest podawana w tym miejscu, do którego zachodzimy. Trzeba tylko sprawdzić, która apteka oferuje takie usługi.
Ale też dla własnego bezpieczeństwa musimy tam zgłosić się w pełni zdrowia, abyśmy nie byli narażeni na powikłania, bo infekcja, tudzież inne stany chorobowe, i abyśmy pamiętali o nich w kontakcie z farmaceutą, aby on miał pełną informację, żeby nas właściwie zakwalifikować do tego szczepienia.
Jak najbardziej, to jest bardzo ważne. Pamiętajmy o tym, żeby nie przychodzić na szczepienie, jeżeli czujemy się źle, jeżeli mamy gorączkę. Warto odczekać przynajmniej kilka dni, żeby po prostu czuć się całkowicie zdrowym i wtedy przyjąć szczepionkę.
Takim szczepieniem, które sporo też emocji wzbudza i nie cieszy się też popularnością, to są szczepienia przeciwko grypie. Jak jest sytuacja tutaj z tymi szczepieniami?
Przeciwko grypie w Polsce w tamtym roku zaszczepiło się 5% populacji. Jest to...
Aby osiągnąć taką bezpieczeństwo populacyjne, to ile osób musi być zaszczepionych?
W zależności od tego, jaki to jest patogen, na przykład w przypadku odry około 95%, w przypadku krztuśca 86%. Generalnie warto też przypomnieć o tej odporności populacyjnej, bo to jest takie zjawisko, które dzięki temu, że my jako populacja jesteśmy wyszczepieni, to chronimy też osoby, które z powodów zdrowotnych chociażby, czy małe dzieci, które jeszcze nie mogą być zaszczepione przeciwko danym chorobom. Więc to jest bardzo ważne zjawisko. Jeżeli nie będziemy dbać o tą odporność populacyjną, to naprawdę może się pojawić duży problem. Natomiast z grypą to, co jest pocieszające, to najczęściej szczepią się seniorzy. I to rzeczywiście od lat się obserwuje taki trend, że seniorzy najchętniej korzystają z tych szczepień. Należy pamiętać o tym, że szczepić się przeciwko grypie trzeba co roku, ze względu na to, że te wirusy mutują i szczepionka jest zabezpiecza na około 6 miesięcy. Więc ona jest dostosowywana co roku do panujących wirusów, tak żeby zapewnić jak na największą odpowiedź. Więc co robi szczepionka przeciwko grypie? Chroni przed zachorowaniem na tą bardzo częstą infekcję, która szczególnie u osób z chorobami przewlekłymi, z chorobami układu krążenia, z chorobami układu oddechowego, może tak zaostrzyć te choroby podstawowe, że rozwiną się powikłania, a może nawet prowadzić do zgonów. I to, o czym warto też mówić, nie pamiętam kiedy, myśmy hospitalizowani w tym sezonie wielu pacjentów właśnie z grypą. Oddział był przepełniony pacjentami z grypą. I nie zawsze były to osoby starsze, często były to osoby w wieku też średnim. I nas zastanawiało to, jak człowiek musi się źle czuć, skoro z tak zwaną błahą grypą przychodzi do szpitala. I to też były osoby, które były hospitalizowane w okresie świątecznym. Więc jednak ta osoba musi się czuć bardzo źle, skoro rezygnuje ze świąt, rezygnuje z jakichś zaplanowanych aktywności, po prostu ją ścina i wymaga hospitalizacji.
To chyba wynika poniekąd z tego, że grypa jakby trafiła troszeczkę z powodu COVID-a do narożnika. Te wirusy tam sobie namnażały się, zmutowały, zmieniały się. My w czasie pandemii COVID-19 byliśmy w tak zwanym trybie awaryjnym, wszyscy maseczki. To powodowało różnice, staraliśmy się unikać kontaktów. To spowodowało, to z jednej strony blokowało przenoszenie i transmisję COVID-19, ale też i przy okazji infekcje grypowe były ograniczone. Myśmy nie nabywali takiej odporności populacyjnej. Też szczepienia nie były w tym momencie, nie było zainteresowania. I teraz chyba jakby taką zdwojoną energią.
Wyrównanie
takie nastąpiło i nasze organizmy jakby odzwyczaiły się od wirusa grypy i to jest chyba takim powodem, że tak ciężko chorujemy w chwili obecnej na grypę.
Jak najbardziej to zjawisko obserwujemy i też można to tłumaczyć właśnie w ten sposób.
A do tego jeszcze się, owszem, COVID jeszcze jest. Grypa pojawia się RSV wirus. Tego wirusa to też jakieś takie nowum.
Może to nie jest też takie nowum, dlatego że z czego to też wynika? To wynika z postępu diagnostycznego, że wcześniej takie wszystkie infekcje grypopodobne, jak nie było diagnostyki, to tak naprawdę wrzucało się wszystko do jednego worka. Pojawiły się testy antygenowe, testy molekularne właśnie na wirus RSV, który często dotyczył głównie małych dzieci, w sumie nadal dotyczy małych dzieci do drugiego roku życia. Natomiast też z powodu tych zjawisk, o których pan redaktor mówił, mieliśmy pacjentów dorosłych, pacjentów w wieku senioralnym, zakażonych tym wirusem. Więc jak najbardziej, po pierwsze dostęp do diagnostyki, a po drugie również ten mechanizm wyrównania popandemicznego tutaj ma, odgrywa rolę.
Jeszcze bym wrócił do takiej odporności populacyjnej, bo duża aktywność różnego rodzaju ruchów antyszczepionkowych, które negują konieczność szczepień, podnoszą powikłania, powoduje, że coraz częściej, część rodziców takim rusza za tymi ruchami antyszczepionkowymi. Nie szczepią się dzieci. Rodzice podejmują tą złą decyzję o nieszczepieniu dzieci. Czym to może grozić?
Tutaj myślę, że bardzo dobrym przykładem jest właśnie przykład tego dziecka niezaszczepionego, które pojechało do Afryki i wróciło z błonicą, które wymagało bardzo intensywnej terapii. I to jest taki przykład namacalny, który się wydarzył na naszych oczach. Tak, błonica, choroba teoretycznie zapomniana, w Polsce od wielu lat nienotowana właśnie dzięki wprowadzeniu szczepień, a tutaj mamy przypadek, bo te choroby cały czas na świecie są. To nie jest tak, że one zniknęły, tak? Cały czas, szczególnie w krajach afrykańskich, w krajach Ameryki Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, te wszystkie choroby cały czas są. Więc ja myślę, że ten przykład tego dziecka z błonicą, to jest najlepszy przykład, który pokazuje, do czego może doprowadzić nieszczepienie. Oczywiście, jeżeli to jest jeden przypadek, to jest to niebezpieczeństwo temu dziecku. Natomiast jakby takich przypadków było więcej, to wtedy może być to niebezpieczeństwo populacyjne i może powrócić po prostu to, co było przed wprowadzeniem szczepień. I w przypadku odry chociażby też tak samo, jeżeli będzie narastał opór przeciwko szczepieniom, co obserwujemy, bo coraz więcej rodziców uchyla się od szczepień przeciwko odrze, to też ta choroba może powrócić w dużej skali.
Kiedyś w tym kalendarzu szczepień, tych szczepionek było cała masa, teraz mamy...
Jeszcze więcej.
Jeszcze więcej, ale mamy te szczepionki takie poliwalentne. I to jakby... Znaczy mnie osobiście jakoś tak jedno ukłucie, a wiele ukłuć i teraz na jakie szczepienie powinniśmy się decydować?
Ja szczepiłam swoje dzieci szczepionkami poliwalentnymi, bo pomyślałam sobie, że po co im ten stres? Stres kilku wkłuć. To w przypadku może osoby dorosłej nie jest tak ważne, jak w przypadku tych małych dzieci. I myślę, że to też jest dobra zdobycz nauki i postępu w medycynie, że takie szczepionki są konstruowane. Poza tym też ważne jest to, że nie trzeba myśleć kilka razy, tylko mamy wszystko podane w jednym podaniu, w jednym pakiecie. Łatwiej jest potem upilnować regularność tego wszystkiego, łatwiej jest to kontrolować. No i głównie chodzi też właśnie o ograniczenie tego bólu, tego cierpienia. Więc ja się ukierowałam tym, że skoro takie coś zostało wynalezione, to dlaczego z tego nie skorzystać, skoro skuteczność, w sensie immunogenność, jest taka sama jak tych preparatów podawanych pojedynczo. Więc...
Przeciwnicy podnoszą temat kumulacji powikłań poszczepiennych po takich szczepionkach. Jak to w praktyce?
Statystyki nie wykazują żadnych różnic, więc to oczywiście myślę, że można przenieść do kategorii tych fake newsów, których jest mnóstwo na temat szczepień, na temat chorób zakaźnych. Generalnie na temat chorób jest mnóstwo dezinformacji i to jest niepokojące.
Pani profesor, my tutaj w radiu namawiamy do dużej aktywności ruchowej. Już o kleszczach, o kleszczowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, żeśmy już o szczepieniu możliwości, o perspektywie też szczepieniu antyboreliozowym też już mamy. Natomiast idziemy do ogródka, kopiemy, mamy szansę na skaleczenie, zabrudzenie rany ziemią i tężec. Szczepimy się profilaktycznie czy incydentalnie?
Ostatnio przypominamy też o tężcu przy okazji krztuśca, bo na temat krztuśca się pojawia coraz to więcej badań. I są takie szczepionki, które łączą błonicę, tężec, krztusiec, no i jeszcze polio. To jest akurat stosowane w medycynie podróży, taka szczepionka 4 w 1. I jak najbardziej. Te najnowsze wytyczne mówią, bo przeciwko tężcowi jesteśmy szczepieni zgodnie z kalendarzem szczepień. Ostatnia dawka jest w wieku 19 lat. I potem należy przypominać te dawki co 10 lat. Więc jeżeli ktoś nie miał tej dawki podanej, to i nie daj Boże się uskaleczy, to należy pamiętać, że można też tą szczepionkę podać poekspozycyjnie. Więc warto o tym pamiętać. Lekarze, mam nadzieję, że zawsze pamiętają, ale żeby też pacjenci, nasi słuchacze też o tym wiedzieli. Więc jak najbardziej przeciwko tężcowi się szczepimy. Ja pamiętam jeden przypadek pacjentki z tężcem i myślę, że nigdy nie zapomnę tego przypadku. Ta pani przeżyła na szczęście, ale naprawdę przebieg był bardzo, bardzo poważny. Natomiast jeszcze mówiąc bo pan redaktor zaczął mówić o tym, że jesteśmy mobilni, że się poruszamy, to myślę, że też warto parę słów powiedzieć o szczepieniach z punktu widzenia medycyny podróży, bo coraz więcej osób podróżuje.
I co wtedy? Jak się przygotować do podróży?
I to jest też taka w sumie może nowa, nie nowa działka medycyny, ale to, co my obserwujemy w naszej poradni przyklinicznej, że coraz więcej ludzi ma świadomość szczepień przed wyjazdami do krajów tropikalnych. Więc to jest pocieszające i należy przyjść około 6 tygodni przed planowanym wyjazdem. I wtedy my rozpisujemy taki jakby indywidualny kalendarz szczepień, patrzymy na destynację, wiemy gdzie, jakie choroby występują i przeciwko czemu należy się szczepić. I naprawdę to jest bardzo budujące, bo dużo osób korzysta z tych usług, co świadczy o tym, że świadomość jest coraz większa. I mamy różne szczepionki, mam na myśli tutaj chociażby wirusowe zapalenie wątroby typu A, akurat ta choroba też się może zdarzyć w Polsce, więc tego argumentu też używamy. Dur brzuszny, o durze brzusznym też musimy pamiętać, bo naprawdę on występuje w wielu krajach świata. Też szczepionka przeciwko żółtej gorączce, to przede wszystkim Afryka i Ameryka Południowa. Też nowe szczepionki przeciwko cholerze. Są dwie szczepionki dostępne, szczepionki doustne. Szczepionka przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu. To jest też bardzo poważna choroba, neuroinfekcja, tak jak sama nazwa mówi, zapalenie mózgu, a więc dotyczy mózgu, układu nerwowego. I przeciwko temu też się możemy zabezpieczyć. Też pojawiają się nowości, na przykład taką nowością, która w Polsce będzie dostępna w sierpniu tego roku, jest szczepionka przeciwko chikungunii, takiej chorobie tropikalnej, która dotyczy głównie układu kostno-stawowego i może powodować nawet dożywotnie konsekwencje właśnie ze strony stawów. I przeciwko tej chorobie też będzie dostępna szczepionka, więc naprawdę ten wachlarz profilaktyczny możliwości jest bardzo, bardzo duży i warto się udać po taką poradę przed podróżą po to, by potem nie cierpieć podczas urlopu, a jeszcze gorzej do końca życia.
Wakacje się zbliżają nieuchronnie. Jeszcze zdążymy, żeby rozpocząć szczepienia?
Tak, tylko należy, z punktu widzenia medycyny podróży, to też mówimy o tym, że głównie te destynacje, one odżywają na jesień i zimę, bo tam jest wszystko odwrotnie, na tej półkuli południowej, więc ten ruch w poradni zaczyna się właśnie w miesiącach takich już wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń. Pacjenci wtedy jeżdżą masowo. Teraz jeździmy do Tajlandii. To jest chyba taka najczęstsza destynacja Polaków, jeżeli chodzi o kraje tropikalne, więc...
Tajlandia wydaje się takim oswojonym, oswojoną destynacją. Czy tam są jakieś duże niebezpieczeństwa? Czyhają na nas?
To właśnie tutaj rekomendujemy szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, przeciwko durowi brzusznemu, przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu. Więc to są takie trzy podstawowe szczepienia. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma powyżej 29 lat, to wtedy szczepimy dawki przypominające przeciwko krztuścowi, błonicy, tężsowi i też polio.
Czyli te podstawowe schorzenia.
Te podstawowe, które mieliśmy w dzieciństwie, to tutaj po prostu przypominamy przed podróżą po to, żeby ten człowiek był zabezpieczony na 10 lat.
Bo to jest tak, że my w Polsce, gdzie większość osób jest zgodnie z kalendarzem szczepień zaszczepionych, my czujemy się bezpiecznie, nawet obniżenie odporności nie jest dla nas rzeczą niebezpieczną. Natomiast wyjeżdżając za granicę do państw, których ten proces szczepienia jest albo zaniedbany, albo niepewny, narażamy się na ekspozycję różnych czynników, które mogą się dla naszego organizmu skończyć się jakby takim dramatycznym zachorowaniem. Takim jeszcze podróżnym schorzeniem, które spędza niepokój, to choroba przez komary i przenoszona malaria. Czy coś tutaj jest, są jakieś nadzieje?
W przypadku malarii, malaria to jest w ogóle najczęstsza choroba tropikalna. Zaraz po malarii jest denga, o której też warto pamiętać. Natomiast w przypadku malarii problem ze szczepionką polega na tym, że nie jest to choroba bakteryjna ani wirusowa, tylko pasożytnicza, bo to jest pasożyt, to plazmodium, które wywołuje malarię. I były wielokrotnie podejmowane próby skonstruowania szczepionki. I takie szczepionki są dedykowane głównie dzieciom w Afryce, bo śmiertelność wśród dzieci jest najwyższa ze wszystkich grup wiekowych. Natomiast ich skuteczność jest bardzo niska, na poziomie 30-40%, więc nie ma szczepionki przeciwko malarii dla podróżników, czyli z punktu widzenia medycyny podróży my stosujemy chemioprofilaktykę tabletkową, czyli rekomendujemy leki, które się przyjmuje przed wyjazdem, w trakcie wyjazdu i po wyjeździe, natomiast nie ma takiej cudownej szczepionki, że raz podamy czy dwa razy i możemy jechać w świat, jeżeli chodzi o profilaktykę malarii. Więc tutaj cały czas tabletki, tabletki i jeszcze raz tabletki.
Ale też chronimy się przed komarami.
I oczywiście repelenty. Oczywiście to repelenty to koniecznie i też pamiętajmy, że to te choroby, o których dzisiaj rozmawiamy, to przecież nie są jedyne, to są tylko przykłady tych różnych chorób, z którymi możemy mieć do czynienia podczas podróży po świecie i po Polsce.
Pani profesor, temat naszej dzisiejszej audycji jest taki trochę szekspirowski. Być albo nie być, szczepić albo nie szczepić. Jak?
Ja nie mam żadnych dylematów, więc jak najbardziej szczepić. Jeżeli chcemy żyć w zdrowiu, jak najbardziej szczepić.
I myślę, że po tej audycji państwo też będą wiedzieć, że szczepienia są ratunkiem w całym jakby otoczeniu różnego rodzaju infekcji, które bardzo często mają też bardzo dramatyczny przebieg, a jeśli my pomyślimy o tym zawczasu, uchronimy siebie, ale też i najbliższych przed konsekwencjami bardzo ciężkich chorób infekcyjnych, czy to wirusowych, czy to bakteryjnych, o których już bardzo często żeśmy zapomnieli, a my, ucząc studentów medycyny, to jedynie pokazujemy tych pacjentów w podręcznikach. I jeśli będziemy się szczepić, to tak będzie dalej.
I oby tak było.
Dziękuję pani profesor. Moim i państwa gościem była pani profesor Anna Moniuszko-Malinowska, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo.
A ja państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Pytanie do specjalisty.